Panie Ewo, a w jakich sytuacjach zdarzały się telefony do przyjaciół?
Jeśli mam być szczera, to z mojej strony tych telefonów do przyjaciela było zdecydowanie mniej, aniżeli telefonów przyjaciół do mnie. Był taki etap, kiedy myślałam, powiem tak dosłownie, myślałam, że pogryzę telefon. Potrafiłam mieć po kilkanaście telefonów dziennie. Czym innym były telefony przyjaciół w formie, w czym ci pomóc, co mogę dla ciebie zrobić, jak się czujesz. A trochę czym innym były telefony, co słychać. I wtedy z takim przekąsem właściwie odpowiadałam, wiesz co, mam raka. Natomiast przyjaciele od samego początku, ruszając ze szturmem modlitewnym, od pierwszych dni choroby, mało tego, zaraz po operacji, kiedy miałam dostać konkretną chemię i okazało się, że ta chemia nic by nie dała, lekarze doczytali jeszcze raz konkretnie wyniki, to taki mały cud dla mnie, o którym właśnie też chcę powiedzieć. Byłam na sali z pięcioma paniami, które były już z zaawansowanymi przerzutami. Nie spałam całą noc, siedziałam na korytarzu. Ja byłam na początku leczenia, więc niesamowicie mnie to przygnębiło. Też w ogóle nie wiedziałam jeszcze, jak pocieszyć, o czym ja mam rozmawiać z tymi osobami. I tego wieczora przyszli do mnie przyjaciele. Zeszliśmy razem do kaplicy szpitalnej. Mąż przyszedł z gitarą, śpiewaliśmy, modliliśmy się. Przyszedł zaprzyjaźniony ksiądz z komunią. Płakałam wtedy właściwie przez cały wieczór. To było tak trudne dla mnie, dodatkowa jeszcze chemioterapia, że właściwie nie byłam w stanie jakoś opanować emocji. Po czym na drugi dzień rano przybiegła pani doktor i powiedziała: pani Ewo, proszę się ubierać, pakować i uciekać do domu. Nie będzie miała pani chemii. Okazało się, że musimy możliwie najszybciej podjąć hormonoterapię. Ta chemia niewiele dałaby na tym etapie. Także proszę uciekać. Chyba nie muszę mówić, jak się wtedy czułam. To było najszybsze pakowanie w moim życiu. Jeszcze w międzyczasie zadzwoniła koleżanka, czy coś dla ciebie zrobić. Więc ja w ogóle będąc w szoku, że mogę wracać, pewnie biegłabym całą drogę do domu. Natomiast to też pewnie nie przypadek, że dostałam telefon. Słuchaj, to ja cię podwiozę, to ja zaraz będę u ciebie. Mąż był w pracy, dzieci w swoich placówkach, w przedszkolu, w szkole i zostałam odwieziona do domu.
Czy miała pani taką chwilę zawahania? Co ja mam tej Ewie powiedzieć?
Ja myślę, że jesteśmy też tak bliskimi przyjaciółkami, że się wyczuwamy pewne sytuacje, natomiast teraz jakby jesteśmy na etapie towarzyszenia w nawrocie.
Kiedy dowiedzieliśmy się o Ewy chorobie, to wszyscy z naszą rodziną całą wskoczyliśmy do tego pociągu, do którego Ewa została wepchnięta, do tego pociągu choroby. No i tak razem jedziemy po tych torach, po tych kolejach losu.
Czy przyjaciel lekarz łatwiej sobie radzi z tą sytuacją choroby kogoś bliskiego?
To trudne pytanie, dlatego że żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym się poczuć w ten sposób, jak się czuje nie lekarz, a tego nie jestem w stanie zrobić.
To było pokazywanie perspektyw, to było przytulenie, modlitwa?
Myślę, że tak jak robi to mężczyzna, bo mężczyzna działa przede wszystkim zadaniowo. Jeśli jest coś do wykonania, to trzeba to zrobić.
Ewa też
działa
zadaniowo.
Dlatego mamy tyle ze sobą wspólnego.
Rozumieliście się bez słów, tak?
Bez słów. Wystarczyło, że pomyślałam o czymkolwiek, a właściwie był telefon, chyba mogę ci tak pomóc.
Mam przyjaciół lekarzy i wiem, że w takich trudnych sytuacjach dają poczucie bezpieczeństwa.
Dają poczucie bezpieczeństwa. No właśnie, i to jest to, o czym trzeba mówić, o oddawaniu poczucia bezpieczeństwa.
Zdecydowanie tak. Mogłam dopytać o wiele rzeczy. Hubert i jego żona Agata też tłumaczyli mi od strony medycznej. Agata na dodatek wszystkiego robi w tej chwili specjalizację paliatywną, więc z ogromnym wyczuciem opowiadała mi o pewnych rzeczach, żebym nie czuła się wystraszona, że takie objawy mogą być, że to właściwie normalne w przebiegu terapii. Natomiast w momencie, kiedy nie miałam siły na przykład zanieść skierowania do szpitala, wiedząc, że czy Agata, czy Hubert są tam codziennie w pracy, że mogą chociażby w taki sposób pomóc, no to dla mnie to było otulenie, przytulenie i takie ogromne poczucie bezpieczeństwa, że oni mi towarzyszą, że tłumaczą, że nie czuję się zagubiona, że oni po prostu trwają przy mnie.
Kiedy zakończył się ten pierwszy etap choroby i terapii?
Usłyszałam już na tym pierwszym etapie, że tak naprawdę z tej choroby się nigdy nie wychodzi, chociaż są osoby, które rzeczywiście zostały całkowicie wyleczone, że całe życie to już jest jakaś forma leczenia. I tak naprawdę próbując sobie przypomnieć, czy ja miałam jakikolwiek etap między jakby pierwszym rzutem choroby, a później nawrotem, chyba nie było takiego czasu, w którym nie brałabym jakichkolwiek leków. Hormonoterapia trwała jakby cały czas, natomiast rzeczywiście badanie obrazowe PET wykazało, że organizm jest czysty. I to trwało mniej więcej od początku 2011 roku do 2014, czyli tak około 3 lat. Taka stagnacja, częste badania, niejednokrotnie z sercem na ramieniu. Potrafiłam podczas USG, czy jamy brzusznej, czy klatki piersiowej, patrzeć na mimikę twarzy lekarza, czy jest smutny, czy się uśmiecha, czy usłyszę za chwilę: pani Ewo, wszystko jest dobrze. Albo w momencie, kiedy słyszałam: pani Ewo, węzły chłonne są powiększone, nadobojczykowe i nie podoba mi się to. Przy kolejnej wizycie słyszałam: pani Ewo, to chyba był odczyn zapalny. Te węzły chłonne się zmniejszyły.
Stawka emocjonalna.
To było, każde badanie dla mnie to było takie małe piekło. Palpitacja serca przed każdym wejściem do gabinetu, przed każdym USG, więc to było takie niesienie krzyża. Właściwie przez te 2-3 lata takiej pseudostagnacji, że jednak słyszałam, że nie ma przerzutów. Aż do momentu marca 2014 roku, kiedy zaczęłam odczuwać bardzo silny ból w łopatce. To nie był normalny ból. Czasem przechodziłam jakieś migreny, jakieś bóle głowy, czy powiedzmy kręgosłup bolał od wysiłku. Natomiast to nie był taki zwykły ból, którego doświadczamy na co dzień właśnie, chociażby przy bólu głowy czy bólu krzyża, jeżeli ktoś tam przeciąży kręgosłup. Przystąpiono do diagnostyki na onkologii. Dostałam skierowanie szybciutko na RTG i okazało się, że zwykłe zdjęcie rentgenowskie zupełnie nic nie wykazało. Dostałam tabletki przeciwbólowe i termin kolejnej wizyty za 3 tygodnie. W związku z tym, że nigdy nie byłam zwolennikiem brania jakichkolwiek tabletek i tak po prostu żal mi było mojej wątroby, nerek też, żeby przez 3 tygodnie po prostu brać cały czas dosyć silne leki przeciwbólowe, nie dałam za wygraną. Po 2 dniach wróciłam na onkologię, trafiłam na innego lekarza, zdecydowana na to, że ja muszę coś zrobić w tym kierunku, bo ból nie daje mi spać w nocy, jest to ciągły, taki permanentny ból i nie mija. I wtedy inny pan doktor dał mi skierowanie na neurologię. Powiedział, że onkologicznie jest właściwie tutaj wszystko czyste, być może to jest jakiś ucisk jakiegoś kręgu. Wsiadłam w samochód i pojechałam prosto na neurologię. Nasłuchałam się wtedy przy rejestracji, że jest to forma spychologii, że w ogóle co ja tu robię, ale trafiłam na jednego z panów, który też chorował onkologicznie i powiedział: zobacz, jaki tu jest wywiad, przyjmujemy. I miałam już od razu z mety zaplanowany rezonans. Wynik otrzymałam 3 dnia, myślę, szczęście, że mąż był wtedy. Okazało się, że mam duży naciek międzykręgowy i to do tego stopnia niebezpieczny, że właściwie uciskał oponę, panie doktorze, kręgową, tak to się nazywa, od neurochirurgów. Chwilę później, jak znalazłam się na neurochirurgii, dowiedziałam się, że właściwie jeszcze 2 tygodnie i byłabym od szyi w dół sparaliżowana. Myślę, że to też jakieś tchnienie Boże, pomimo tego, że jestem dosyć upartym człowiekiem, to czułam w tamtym momencie, że ja muszę zadziałać. I to była jakby ta kolejna część leczenia, która trwa do dzisiaj. Znalazłam się po tygodniu czasu na stole operacyjnym, gdzie usunięto mi wyrostek kolczysty kręgosłupa, tego kręgu, na który naciekał przerzut. Odbarczono mi rdzeń kręgowy, bo była to naprawdę niebezpieczna sytuacja. Jak do tej pory patrzę na te wydruki, na te zdjęcia, to jest dla mnie niepojęte, że tak bliziutko rdzenia był już naciek i tak niewiele brakowało do paraliżu.
I ten proces, który rozpoczął się 3 lata temu, trwa?
Przerzuty niestety pokazały się w wielu innych miejscach. Pomimo takiej dosyć szybkiej interwencji Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie pani doktor zadecydowała o naświetlaniu cybernożem. To jest taka forma naświetlania, która właściwie polega na tym, że z dokładnością 0,01 mm wypala się konkretne ognisko nowotworowe. Aparatura dostosowuje się nawet do oddechu, do ruchów klatki piersiowej. Także było naświetlanie w jednym miejscu, potem w drugim, w trzecim, bo okazało się, że w 3 miejscach kręgosłupa są już zmiany. Potem okazało się, że zmiany są właściwie w całym kościcu. I to spowodowało, że wyjechałam do Londynu, do mojej siostry, która przebywa tam od 11 lat, jest nauczycielem. Złapała kontakt tam z doktorem onkologii i ściągnęła mnie tam na konsultację. Tam mogłam liczyć na leki, które u nas są w ogóle nierefundowane. Natomiast niestety tam na miejscu dowiedziałam się, że właściwie przerzuty pokazały się również w wątrobie. I to całkowicie dyskwalifikuje mnie do leczenia tymi dostępnymi tam środkami, jeśli chodzi o przerzuty do kości. Po 2 miesiącach, właściwie z przerwą na święta, bo wracałam tutaj do rodziny na święta, potem jeszcze raz leciałam do Anglii. Po powrocie zaczęła się batalia, już taka konkretna, z chemioterapią, jeszcze z naświetlaniem głowy, bo okazało się, że zmiany pojawiły się również na oponie twardej w głowie. Okazało się, że jakieś guzki drobne, pojedyncze również pokazały się w płucach. Więc pamiętam te momenty, kiedy właśnie słyszałam po rezonansie. Niestety jest progresja, są dalsze zmiany. I jakby na każdym tym drobnym etapie tego ostatniego czasu, tych 2 lat, twierdziłam, dobrze, kościec, tylko nie wątroba, bo to już organ miąższowy, to już zdecydowanie trudniej. Pani Ewo, są zmiany w wątrobie. Dobrze, będziemy walczyć o ratunek dla wątroby. Za chwilę, pani Ewo, ale są jakieś drobne zmiany w płucach. Dobrze, będziemy dalej walczyć, tylko nie głowa. Pani Ewo, są jakieś zmiany na oponie twardej w głowie. Więc właściwie zaczęłam się zastanawiać, czy jest jeszcze coś, co mnie zdziwi, co mnie zaskoczy. Zastanawiałam się wcześniej, czy można się oswoić z tym, co się słyszy. I właściwie myślę sobie, że każda informacja ze strony lekarzy jest jakiegoś rodzaju szokiem. Od 2014 roku właściwie nie ma dnia bez walki. Usłyszałam, że chemię będę miała właściwie podawaną do momentu, kiedy szpik będzie w stanie radzić sobie z tą chemią. Ale ja mimo wszystko cały czas nie tracę nadziei i nie pozwalają mi tracić tej nadziei moi przyjaciele. Rodzina, moi rodzice, którzy bardzo murem stoją za mną, bardzo są przejęci, wspomagają jak tylko mogą. Natomiast przyjaciele właściwie nie dają mi wyboru. Pomimo tego, co Ola tutaj mówiła o takim towarzyszeniu, to ja muszę koniecznie powiedzieć, że Ola ma niesamowite wyczucie i ma taki ogromny szacunek do mojego jakby danego stanu, obecnego stanu. W momencie, kiedy jest trudniej, to wskakuje w mój kokon i potrzebuje takiej koncentracji, przepracowania w sobie pewnych rzeczy i wtedy tylko jest od czasu do czasu SMS-owe delikatne pukanie, puk, puk, jak tam kokon, czy już wychodzimy z kokonu. Także z ogromnym wyczuciem, z ogromną empatią podchodzi do tego, ale za długo nigdy nie czekają. Miałam takie kryzysowe momenty, że właściwie mogłabym całymi dniami leżeć w łóżku i wiedziałam, że dla dzieci to jest katastrofa, bo to też usłyszałam od pani psycholog, że właściwie dzieci postrzegają rodzica leżącego w łóżku w poziomie bardzo często jako umierającego, z czego nie zdawałam sobie sprawy, ale miałam taki etap przed świętami Bożego Narodzenia, że miałam ogromną potrzebę, żeby po prostu leżeć w łóżku i być sama ze sobą i dawałam sobie prawo do tego, aczkolwiek oprócz przyjaciół, którzy pukali do mojego kokonu, dzieci nie odpuściły. Teraz starszy syn będzie miał 16 lat, młodszy będzie miał 12, ale jeśli chodzi o leżenie, to jest, mamusiu, ale ja proszę, żebyś ty mi zrobiła śniadanko. Mamusiu, ale wstań na chwilę, ale chodź, gdzieś przejdziemy. Albo wiesz, a co mogę dzisiaj zrobić sobie na obiad?
Pani Olu, a co odpowiada pani przyjaciółka na pytanie, czego potrzebujesz?
Chyba się nie zdarzyło, żeby odpowiedziała, co potrzebuję. Natomiast no, jak jesteśmy blisko i jesteśmy kobietami, no to po prostu wyczuwamy, co w danym momencie kobieta może potrzebować, tak? Jeżeli nie mamy sił, żeby coś zrobić, to chyba tak samoistnie wychodzi samo z siebie, więc jest najczęściej pytanie, a to? Nie miałam odwagi prosić. Oj, a to? Wiesz co, marzyłam, ale wiesz. A to? No więc jest taka na zasadzie wypytywania, najczęściej celnego i trafnego, no bo funkcjonujemy w rodzinie, każda z nas prowadzi dom i każda wie, prawda, a każda sobie ma świadomość, że jesteśmy chore na grypę, to nie mamy siły sobie zrobić herbatę, a co dopiero pomyśleć o, nie wiem, o praniu, prasowaniu, czy jakimś tam czymś innym, zwykłym, codziennym, prozaicznym. Po prostu pytamy, tak, próbujemy się stawić w takiej sytuacji. Ewa, jeszcze tego jej nie nauczyliśmy, żeby sama powiedziała, co potrzebuje. Niestety, nie mamy sukcesów wychowawczych tutaj. Natomiast to, że odpowiada i pozwala, to dla mnie jest ogromny, ogromny podziw, bo chyba jest bardzo trudno prosić, ale też jest bardzo trudno przyjąć jakąkolwiek pomoc i wpuścić kogokolwiek do domu, do swojego życia. Dla mnie to jest po prostu naprawdę ogromna, ogromna chyba praca też nad samą sobą. Więc ja myślę, że oprócz tej walki, którą Ewka tak na co dzień toczy z sobą, z chorobą, no to niestety mając słabość fizyczną, musi toczyć też tą walkę z samą sobą, żeby przyjąć też tą pomoc, bo to chyba jest bardzo trudne.
Pani Ewo, ale pani pozwala swoim przyjaciołom być dobrymi.
Staram się sobie tak to tłumaczyć. Właściwie całe życie uczyłam się dawać i tego uczyłam.
Łatwiej jest dawać. Człowiek czuje radość.
Ogromną
czuje
satysfakcję.
Czuje się spełniony. Trudniej jest prosić.
Zdecydowanie. Natomiast ja mam taką też cichą satysfakcję. Wiele razy słyszałam i od księży, i od różnych osób, że właściwie w momencie, kiedy cierpienie ofiarowuje się w różnych intencjach, że to ma jeszcze większą moc. I mam taką ogromną radość wewnętrzną i satysfakcję, że właśnie każdą chwilę, nie mówiąc o różnych naświetlaniach, chemii, że każdą chwilę mogę ofiarować Panu Bogu za. I też dla mnie to jest ogromna łaska, że jeżeli cokolwiek się dzieje, to gdzieś tam docierają do nas informacje. Słuchaj, proszę, pomódl się w tej intencji. I właściwie ja tylko jestem w stanie im to ofiarować. Taką głęboką modlitwę i takie ogromne dziękczynienie, bo cały czas coś wymyślają.